Za chwilę wybory. Debata liderów Poznańskich List.
Dobry wieczór Państwu. Witamy w klubie Meskalina na wspomnianej przed chwileczką zapowiedzianej debacie liderów Poznańskich List Wyborczych do parlamentu.
Wybory już w najbliższą niedzielę, a w piątek od północy cisza wyborcza, więc to chyba jest dosłownie ostatnia okazja, żeby poznać dobrze polityków.
No właśnie, ktoś z Państwa jeszcze nie zdecydował obecnych tutaj albo przed odbiornikami słuchających Radia Merkury, może dzisiaj poznać, być może po raz ostatni przed wyborami kandydatów, ich poglądy na najważniejsze sprawy.
Czym chcą do siebie przekonać wyborców, czy biorą odpowiedzialność za obietnice, których w tej kampanii, jak w każdej, a może w tej szczególnie, padło bardzo dużo.
Do dyskusji zapraszają Andrzej Ogórkiewicz,
Agnieszka Gulczyńska. Debata jest transmitowana od tej chwili bezpośrednio na antenie Radia Merkury, ale także w internecie przez Peryskop Wideo i na Twitterze.
A oto kandydaci, dodam kandydaci obecni, ponieważ jednego z nich nie ma. Michał Pilc, Kukiz 15.
Joanna Szmyt, Nowoczesna, Ryszarda Petru.
Waldemar Witkowski, Zjednoczona Lewica.
Andrzej Bednarz, partia Korwin. Artur Bednarz, partia Korwin.
Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska.
Marek Baumgart, PSL.
Leszek Kwiatkowski, partia Razem.
I nie ma z nami Tadeusza Dziuby. Czekamy. Mamy informację, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości do nas dotrze, ale z lekkim poślizgiem.
A jeśli dotrze, to oczywiście miejsce dla niego jest zarezerwowane. Proszę Państwa, parę słów o formule naszej debaty, dyskusji, bo chcielibyśmy, żeby ona się troszkę różniła od tych, które odbyły się dotąd, czyli żeby była jednak nieco bardziej dyskusją niż odpytywaniem. Otóż mamy 5 grup tematycznych, wokół których chcielibyśmy zawiązać tę dyskusję. Przed każdym takim mini blokiem chcielibyśmy przy Państwa pomocy wylosować osobę, która będzie pierwsza odpowiadała na pytanie.
Tutaj będziemy trzymali się reżimu czasowego, jak w każdej debacie, to jest bardzo ważne, dlatego że mamy przewidziany określony czas, dlatego 1,5 minuty na odpowiedź na pytanie, które to pierwsze padnie od nas.
Ale dodajmy, że nie będziemy mierzyli tego czasu po aptekarsku, nie będzie gongów, wystrzałów ani dzwonków. Proszę Państwa, po tej pierwszej odpowiedzi chcielibyśmy, żeby pozostali uczestnicy, pozostali kandydaci odnieśli się do słów swojego poprzednika. Mogą Państwo dyskutować między sobą. Przed Państwem 2 mikrofony. W razie potrzeby będziemy podchodzili również z naszymi.
Nasza rola tutaj będzie skromna. Będziemy przede wszystkim pilnować czasu, no i starać się jakoś, żeby Państwo sobie w miarę płynnie mikrofon przekazywali. Zaczniemy od wylosowania osoby, która jako pierwsza odpowie na pytanie
bardzo
w pierwszym bloku tematycznym.
Proszę tę kartkę otworzyć. Numer 8. Ta kartka zostaje tutaj obok Pana.
Czyli Joanna Szmyt, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Pierwszy blok to oświata. Ja mam pytanie dotyczące zmian, które być może są potrzebne, chyba że z punktu widzenia Nowoczesnej Ryszarda Petru takiej potrzeby nie ma. Sporo w tej kampanii mówi się o obietnicach, o zapowiedziach dotyczących wieku szkolnego dla 6-latków, o zapowiedziach dotyczących być może zlikwidowania gimnazjów, a także zlikwidowania systemu bolońskiego, czyli sposobu organizacji studiów. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? Czy jakieś zmiany w oświacie są potrzebne? A jeżeli tak, to jakie?
Czyli zmiany ewentualne w oświacie na każdym tak naprawdę szczeblu nauczania.
I 1,5 minuty.
Dzień dobry, witam serdecznie. 1,5 minuty, więc przedstawię 5 postulatów z obszaru edukacji Nowoczesnej Ryszarda Petru. Zaczynając od najmłodszego wieku, od wieku szkolnego. Nowoczesna jak najbardziej jest za utrzymaniem wieku 6 lat, kiedy dzieci zaczynają swoją edukację. Uważamy, że obniżenie tego wieku do 6 lat sprzyja tylko jest na korzyść dzieciom z mniejszych miejscowości, z mniej majętnych rodzin, bo szybciej są w systemie, szybciej są zaopiekowane przez nauczycieli i rówieśników. Druga sprawa, szkolnictwo zawodowe. Będziemy wspierać dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego, czy niektórzy by powiedzieli nawet odbudowę szkolnictwa zawodowego. W związku z tym proponujemy wzmocnienie kompetencji nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego, tak aby młodzież chętniej i częściej podejmowała edukację w technikach, w szkołach zawodowych. Kolejnym obszarem jest narodowy program języka angielskiego. Są takie proste działania do zrobienia tak de facto od zaraz, a mianowicie chociażby wyłączenie lektora w telewizji polskiej, tak aby dzieci od najmłodszych lat mogły osłuchiwać się naturalnego języka angielskiego. Zrobiła to Skandynawia, zrobiła to Portugalia i są doskonałe efekty w praktycznej nauce języka angielskiego. Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe... to zdecydowanie praktyczna edukacja we współpracy z biznesem, budowanie wspólnych programów edukacji, dualne kształcenie, czyli chociażby 3 dni edukacji, 2 dni, 2 dni pracy, praktyk.
Bardzo dziękujemy. Joanna Szmyt, Nowoczesna, Ryszarda Petru. Rozumiem, że 5. postulatu już zabrakło, bo zabrakło czasu.
Nie zabrakło też odniesienia się do ewentualnego planu likwidacji gimnazjów i być może zmian w szkolnictwie.
Nie jesteśmy za likwidacją.
W szkolnictwie wyższym. Kto z Państwa chciałby się odnieść pierwszy do słów pani Joanny Szmyt?
Michał Pilc.
Jeżeli chodzi o tutaj szkolnictwo podstawowe, to znaczy moim zdaniem jednak nie powinniśmy zmuszać rodziców do tego, żeby posyłały dziecko czy w wieku 6 lat. Dlatego, że co to znaczy w wieku 6 lat? To znaczy, że dziecko z danego rocznika ze stycznia i z grudnia jest traktowane tak samo. Ja jestem za tym, żeby to rodzice decydowali, czy w jakim wieku dziecko ma pójść do szkoły. Natomiast
wycofanie obowiązku szkolnego dla 6-latków. To jest postulat Kukiz 15.
Tak, to znaczy, żeby to rodzice decydowali, w jakim wieku ma dziecko pójść do szkoły. Przywrócenie państwa obywatelom. Natomiast jeżeli chodzi o to, to tak w ogóle to popieram zwiększenie kompetencji dla rodziców, żeby to jednak rodzice mieli też większy wpływ na treści nauczania. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to nie tylko zasadnicze szkoły zawodowe. Ja bym był też za tym, żeby odbudować właśnie też technika po to, żeby powstała wykwalifikowana kadra, która będzie też nadzorowała pracowników fizycznych, bo obecnie niestety nie kształcimy takiej kadry.
Szkoły wyższe.
Bardzo dziękujemy. Michał Pilc, czy Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska, tam ma pan...
Jedno zdanie tylko się odniosę. Proszę pamiętać, że cała Europa wprowadziła edukację 6 lat. Od 7 lat ma Serbia, Białoruś, Angola. Więc pytanie, gdzie...
Oczywiście z całym szacunkiem dla tych krajów również.
No oczywiście, więc mówimy o
Szymon
rozwoju.
Szymon Ziółkowski, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór. 6-latki w szkołach były od dawien dawna. Ja sam jako 6-latek rozpoczynałem swoją edukację, wtedy od zerówki. Także to nie jest jakiś nowy pomysł, na który wpadła Platforma Obywatelska. Tak wyglądają standardy na całym świecie. Problem, wydaje mi się, 6-latków w szkołach nie jest związany z tym, że dzieci idą do szkoły i zaczynają się uczyć, tylko problem rodziców jest, co z tymi dziećmi zrobić. Z tego względu, że nauczanie przedszkolne opiekuje się dziećmi od godziny 7 do 15, a w szkole w większości szkół czegoś takiego nie ma. I tu jest, mi się wydaje, najbardziej pies pogrzebany, dlaczego ale chociażby nasi oponenci z Prawa i Sprawiedliwości są za tym, ażeby wiek szkolny z 6 lat do 7 zmienić, właśnie ze względu na to, że z tymi dziećmi do końca nie ma co zrobić.
Jaki pomysł na zmianę tej sytuacji? Platforma te zmiany wprowadziła, więc pytanie, dlaczego sama po sobie nie poprawia tych błędów?
To znaczy tak, z jednej strony jest to problem, a z drugiej strony... Brak 6-latków w przedszkolach powoduje to, że 3-latki mogą do tych przedszkoli przyjść, bo jest dla nich miejsce. W tym momencie dla nich miejsca już by nie było.
Jeszcze ma pan 15 sekund, więc albo gimnazja, albo szkoły wyższe.
Gimnazja zdecydowanie powinny zostać. Nie mamy co na hura szukać znowu zmian w edukacji, z tego względu, że reformy są dobre, ale nie można ich wprowadzać zbyt często, bo zaczyna robić się chaos.
Dobrze, kto z Państwa... Następny.
Artur Bydnarz, partia Korwin. Może tym razem usłyszymy coś na temat gimnazjów także?
Dobry wieczór Państwu. Jeśli chodzi o gimnazja, ja ze względu na koszty...
Poprosimy troszeczkę bliżej mikrofonu, bo pamiętajmy, że jesteśmy cały czas na antenie radiowej.
Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, jeśli chodzi o gimnazja, ja jestem zwolennikiem pozostawienia tego stanu, który jest, ze względu na ewentualne koszty, które byśmy ponieśli znowu zmiany i wprowadzenia dłuższego nauczania w szkołach podstawowych. Natomiast tutaj ewentualnie należy zadbać o poziom kadry. Jeśli chodzi o 6-latków, moja uwaga brzmi w ten sposób. Otóż zapewniano nas, że szkoły będą przygotowane do przyjęcia dzieci do szkoły tych najmłodszych. Moja córka ma lat 8, niedawno zaczęła edukację, proszę Państwa, ona siedzi w ławkach, w których ja siedziałem w roku 81 w tej szkole podstawowej. W związku z tym nie jesteśmy przygotowani jak gdyby technicznie infrastrukturą na przyjęcie młodszych dzieci. Jeśli chodzi o kwestie szkół zawodowych, może pytanie do pani Anny Schmidt, bo to bardzo ładnie brzmi, że chcemy wprowadzić, rozwijać te szkoły, budować, natomiast te szkoły, wydaje mi się, powinny odpowiadać na zapotrzebowanie na fachowców na rynku pracy, tak? Ze względu na to, jakie powstają zakłady przemysłowe. Natomiast dobrze wiemy, patrząc chociażby na edukację na poziomie wyższym, że głównym problemem edukacji w Polsce jest to, że ona po prostu nie odpowiada jak gdyby zapotrzebowaniom rynku, jeśli jest zarządzana przez państwo. W jaki sposób ustawić te szkoły, które szkoły, jakie kierunki mają powstawać, żeby odpowiadały faktycznym potrzebom, a nie potrzebom na przykład brytyjskiego rynku pracy.
Ja tylko pozwolę sobie pana dopytać. Pana 8-letnia córka poszła do szkoły w wieku lat 6 czy 7?
7.
7.
W takim razie może pozwolimy na krótką odpowiedź tylko... i za chwilę pan Waldemar Witkowski.
Szkoły zawodowe.
Szkoły zawodowe. W programie przy każdym poziomie edukacji Nowoczesna podkreśla dostosowanie edukacji do potrzeb rynkowych i to podkreślamy na każdym etapie, czy to są gimnazja, czy to są ponadgimnazjalne szkoły, czy szkoły wyższe, to zdecydowanie i programy i ta współpraca powinna być zacieśniona. Odnosząc się do wypowiedzi pana z Kukiz 15, to tylko powiem, że w obecnym systemie nadal jest możliwość, aby rodzice zwrócili się do poradni i w momencie, kiedy dziecko nie jest przystosowane, nie jest gotowe do tego, aby zacząć w wieku 6 lat edukację, nadal jest to możliwe, aby tą edukację odroczyć.
Gdyby potraktować dwa etapy edukacji, myślę o tym gimnazjum, liceum, dwa razy po 3 lata, analogicznie do tego systemu licencjat, magisterium, to zarzuty są mniej więcej takie same. Otóż w tych segmentach osobno edukacja praca dydaktyczna została skondensowana, dlatego poziom się obniża, a de facto bardzo wiele tego materiału powtarza się na tych dwóch etapach. Po tym może wstępie pan Waldemar Witkowski. Mówimy oczywiście o całym systemie.
Uprzedzając pytanie pani redaktor, moja córka rok temu poszła jako 6-latka do szkoły, chociaż przygotowując się do tego programu, zapytałem ją kilka dni temu, jak się czuje jako w szkole, to powiedziała, że jednak w przedszkolu było przyjemniej, ale szkołę zaakceptowała. Natomiast teraz już całkiem poważnie, jasne jest, że dzieci szybciej rozwijają i ten 6-latek dzisiejszy to odpowiada 7-latkowi sprzed 30 lat, więc to jest naturalny proces, ale gdyby była bezpłatna edukacja od przedszkola do studiów wyższych, to problemu w ogóle nie było, bo ten okres przedszkolny mógł być automatycznie pierwszym rokiem nauki dla 6-latków. W sprawie szkół zawodowych, ja jestem absolwentem Politechniki Poznańskiej i studenci, z którymi nieraz się widuję, jeszcze aktualni absolwenci, nigdy nie mają problemu z pracą, nigdy z problemu z pracą nie mają absolwenci szkół średnich zawodowych. Natomiast, i to odpowiedzialne jedno słowo, takie szkoły trzeba rozwijać, bo nie mogą szkoły produkować bezrobotnych, a tu jako wiceprzewodniczący Sejmiku, dostając materiały z Wojewódzkiego Biura Pracy, jednoznacznie wskazuje się, że 70% ekonomistów to są bezrobotni po szkole średniej, iluś tam innych w zawodach też, więc trzeba dostosowywać do potrzeb rynku, a rynek mówi tak, chcemy fachowców młodych, wykształconych, którzy potrafią od razu pracować.
To jeszcze
co do studiów wyższych,
jest...
tylko kończę, oczywiście bezpłatne,
już
niezależnie
skończyć,
czy to jest uczelnia prywatna.
Ja chcę jeszcze o gimnazja dopytać, jakie jest stanowisko Zjednoczonej Lewicy w sprawie gimnazjów?
Wprowadzenie gimnazjów na pewno to był błąd, bardzo poważny błąd, to było tylko jakieś tam szukanie.
No tak, ale co teraz?
A teraz
tak
chcemy
już
to spokojnie reformować, bo moim zdaniem, jeżeli wydłużymy ten okres tak jakby szkolny tych pierwszych lat, to gimnazja w naturalny sposób mogą, no, skończyć swój byt, ale nie można być rewolucyjnym.
I czas minął, czyli system utrzymać, ale reformować. Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość, dołączył
do nas. Witamy. Mikrofon oddamy teraz panu Markowi Baumgartowi, a informacja dla pana Tadeusza Dziuby. Mówimy o reformie, bądź nie, systemu oświaty na wszystkich trzech szczeblach, czyli 6- czy 7-latki w szkołach, gimnazjum zostawić czy zlikwidować i czy zostawić, czy też zlikwidować, czyli zawrócić system boloński. Pan Marek Baumgart.
Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za przeprowadzeniem szerokiej dyskusji w społeczeństwie na temat systemu edukacji. ale najlepiej jakby to się odbywało nie w czasie przedwyborczym czy w czasie kampanii wyborczej, tylko w czasie takim, gdzie możemy rozmawiać na argumenty i merytorycznie.
Ta dyskusja zakłada referendum na przykład w sprawie sześciolatków?
Nie zakładamy referendum, tylko zakładamy, tak jak powiedziałem, szeroką rozmowę na ten temat, posłuchanie ekspertów, posłuchanie różnych rozwiązań, ponieważ musimy pamiętać, że system edukacji to jest praca na żywym organizmie. My musimy dostosować system edukacji do potrzeb tak naprawdę rynku. My musimy wychować młodych ludzi, którzy będą zdolni do podejmowania pracy, którzy będą wykształceni w taki sposób, żeby mogli znaleźć pracę, dobrze płatną pracę. Dlatego ten system jest potrzebny, tak naprawdę sprawny system od najmłodszych lat.
Dziękuję bardzo. Pozostali pan Leszek Kwiatkowski i pan Tadeusz Dziuba. Kto z panów pierwszy? Pan Leszek Kwiatkowski, partia Razem. Prosimy.
Do czego mam się odnieść najpierw? Do kwestii sześciolatków?
To już pana wybór.
Dobrze.
Kwestia oświaty, to... tego, czy jak, chyba, że partia Razem niech przewiduje żadnych zmian w systemie
albo
oświaty.
Albo od góry tej piramidy, albo od dołu.
Edukacja jest dla nas szczególnie ważnym problemem, czy zagadnieniem, dlatego, że to jest też jeden z obszarów, w których występuje ryzyko wykluczenia społecznego, zwłaszcza kiedy pomyślimy sobie o szkołach w ośrodkach oddalonych od dużych ośrodków miejskich, gdzie cały czas widać jednak ten podział na Polskę centrum i Polskę prowincji. Należałoby rzeczywiście, po pierwsze, zwiększyć w ogóle kwotę subwencji, zwiększyć nakłady, powiązać je, nakłady na oświatę, powiązać je z PKB, tak żeby w kształcie budżetu państwa miało też pokrycie jakby priorytetowa pozycja edukacji dla nas. Natomiast oprócz zwiększenia samego finansowania szkół, wydaje mi się, że trzeba by też zadbać o godne warunki pracy nauczycieli, bo tutaj kwestia związana chociażby z likwidacją czy prywatyzacją szkół odbija się też bardzo na jakości zatrudnienia w oświacie. Jesteśmy za tym, żeby jednak utrzymać zatrudnianie nauczycieli na karcie nauczyciela, na tych warunkach określonych w karcie nauczyciela, chociaż nie jest to akt doskonały, ale na pewno lepszy niż zatrudnianie na innych warunkach, no ponieważ zapewnia im też przestrzeganie pewnych elementarnych praw pracowniczych. Jeżeli chodzi o sześciolatki, wydaje mi się, że to... Ja nie mam większych obiekcji co do tego, żeby dzieci rozpoczynały edukację szkolną w wieku 6 lat, natomiast jest to też ważne, żeby wziąć pod uwagę stopień przygotowania placówek oświatowych do przyjęcia dzieci w tym wieku. Dlatego, że w wielu placówkach ogranicza się do tego, że zakupuje się dywaniki tylko dla tych najmłodszych klas, dla maluchów.
Bardzo dziękujemy. Leszek Kwiatkowski, partia Razem, i Tadeusz Dziuba, Prawo i Sprawiedliwość. Jakie zmiany w oświacie? Prawo i Sprawiedliwość mówi o likwidacji gimnazjów, o przywróceniu sytuacji, kiedy to rodzic decyduje, czy 6-letnie dziecko idzie do szkoły, i o zmianie, zawróceniu systemu bolońskiego na uczelniach.
Pozwoli pani redaktor, że najpierw w pierwszym zdaniu przeproszę za spóźnienie, lecz dzisiaj odbyło się spotkanie pani prezes Beaty Szydło z przedsiębiorcami i pracownikami nauki ośrodków poznańskich. Było ono bardzo żywe, potem była bardzo żywa konferencja prasowa, stąd moje spóźnienie, za co przepraszam.
Co nie zmienia faktu, panie pośle, że 1,5 minuty przewidujemy na odpowiedź.
Tak.
Także
teraz
poprosimy.
Już minuta 15.
Moja strata. To w takim razie zacznę tak po kolei od przedszkolach. Ta zmiana, którą wprowadziła Platforma Obywatelska, opierała się na nieporozumieniu, które sprowadza się do stwierdzenia, że w Polsce kształcenie dzieci rozpoczynało się od 7 lat. Otóż to nieprawda. Od wielu lat, od 30 lat mniej więcej, kształcenie dzieci rozpoczyna się od 5 roku życia, bowiem 5- i 6-latki są odpowiednio edukowane w przedszkolach, które w Polsce nie są placówkami opiekuńczymi, jak w innych krajach europejskich, tylko placówkami edukacyjnymi. Podnoszenie więc, przepraszam, obniżanie akurat wieku szkolnego wcale nie było tutaj konieczne. Biorąc pod uwagę to, co się stało, trzeba liczyć się z faktami dokonanymi. My po prostu proponujemy powrócenie do rozwiązania poprzedniego, ale jednocześnie, czyli do obowiązku szkolnego na poziomie 7 lat, ale jednocześnie przyznanie rodzicom uprawnienia, by decydowali o tym, czy 6-latek danego rodzica ma chodzić do przedszkola czy do szkoły.
Gimnazja do likwidacji?
My uważamy, że system organizacyjny ten obecnie edukacji powszechnej nie sprawdził się, ale zanim zaproponujemy rodzicom, środowiskom nauczycielskim, obywatelom zmianę struktury, która jest zapisana w naszym programie. Najpierw zmienimy co najmniej dwa elementy. Po pierwsze, przywrócimy kanon kształcenia w szkolnictwie podstawowym taki, jak kiedyś obowiązywał, rezygnując tym samym z tych bardzo nędznych podstaw programowych, które swego czasu wprowadzono. I po drugie, zaproponujemy zniesienie systemu testowego, który upośledza edukowanie młodzieży w szkołach.
Pół zdania.
Tak, pół zdania. Jak już zaczynałam, to bym chciała tak na podsumowanie powiedzieć o tej karcie nauczyciela, bo to jest ten piąty najważniejszy.
Jak są zrozumiani w Kolegium Da Vinci nauczyciele?
Jak nauczyciele w Kolegium Da Vinci są zatrudniani, to jest pytanie do pani dyrektor Ewy Sochy. Mhm. Ale ja powiem jako przedstawiciel Nowoczesnej, że Nowoczesna jest za zmianą w karcie nauczyciela. Tak, aby dyrektor miał większą swobodę premiować dobrych nauczycieli.
Szanowni Państwo, i druga część, powtórzymy teraz ten sam zabieg z losowaniem.
Tak, teraz Agnieszka rusza tym naczyniem z losami.
Myślę, że ta sama osoba może wylosuje.
Takie poprosimy. Zupełne podsumowanie części pierwszej. Ja chciałbym jeszcze tylko dorzucić informację. Że też rozpoczynamy edukację w szkole od 6 roku życia, niestety bez sukcesu.
Czyli Waldemar Witkowski, Zjednoczona Lewica teraz będzie zaczynał.
Szymon Ziółkowski.
Szóstka.
Teraz pan Waldemar Witkowski rozpocznie, a będziemy mówić o budownictwie mieszkaniowym. Czy, jeżeli tak, to jaki państwo mają pomysł na likwidację istniejącego w różnych formach w Polsce ubóstwa mieszkaniowego? Czy to w formie całkowitego braku dachu nad głową, czy to w formie wynajmu na wolnym rynku, który zajmuje ogromną część miesięcznych dochodów, czy to w formie posiadania iluzorycznego mieszkania bądź domu przy pomocy kredytu, czyli tak naprawdę nie naszej własności?
Stan dzisiejszy jest taki, że w wyniku rządów PO-PiS-u w ostatnich dziesięcioleciu zmuszono mieszkańców do posiadania mieszkań własnościowych. My chcemy przywrócić taką sytuację, żeby mieszkaniec nie był łańcuchem przywiązany do mieszkania z jednej strony, a z drugiej strony do banku, który finansował budowę tego mieszkania. Stąd będziemy propagować budownictwo tańsze z udziałem kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Przypomnę, że to nie jest bank komercyjny, tylko bank państwowy, ostatni bank państwowy. I dodatkowo budownictwo lokatorskie, które tak dobrze rozwijało się do właśnie 90, do 2000 roku, to znaczy 10% wkład własny, resztę rozłożone na 40 bądź 60 lat. W każdej chwili podlega to budownictwo lokatorskie prawu dziedziczenia. Można zmieniać miasto, w którym się mieszka, i te mieszkania lokatorskie wymieniać. W związku z tym, po to, żebyśmy nie byli niewolnikami własnych mieszkań i kredytów, które musieliśmy zaciągnąć na własne mieszkanie. I to jest przede wszystkim pomysł na tańsze, łatwiej dostępne budownictwo dla ludzi młodych.
Kto z państwa chciałby pierwszy odnieść się? Szymon Ziółkowski.
Gospodarki zachodnie coraz bardziej i coraz częściej są budowane w oparciu o migrację zarobkową. Chodzi o to, że po prostu pracownik jeździ tam, gdzie jest jego praca. Jak popatrzymy na zachód Europy, jest coraz mniej mieszkań własnościowych. Coraz więcej mieszkań się wynajmuje z tego względu, że pracę mam w jednym miejscu przez 5 lat, za chwilę muszę się gdzieś przeprowadzić i to zaczyna być normalne. Jak popatrzymy na gospodarki zachodnie, sprawa kredytowania własnego mieszkania jest czymś normalnym. Praktycznie nikt nie kupuje mieszkania z własnych pieniędzy, tylko tutaj rozbijamy się w tym momencie o kwestię pewności zarobkowania. I stąd też bardzo dobry w moim rozumieniu jest pomysł Platformy Obywatelskiej o jednolitym kontrakcie zamieniającym aktualne umowy i śmieciowe, i umowy o pracę, który pozwoli wszystkim być dużo bardziej niezależnym i pozwoli decydować rzeczywiście, czy decydujemy się na pracę na wolnym rynku, czyli będziemy za tą pracą jeździć, czy decydujemy się na to, ażeby zostać w jednym ośrodku i tutaj żyć i pracować. Także.
Ale to ja pozwolę sobie dopytać, bo jednej rzeczy nie rozumiem w takim razie. To ideałem jest promowanie taniego mieszkalnictwa na wynajem, czy jednak sytuacja, w której normą jest branie kredytu na 30-35 lat?
To są dwie rzeczy, które każdy w państwie demokratycznym może świadomie wybrać. Także tutaj
z tym, że w
wszystko zależy zależy od tego, jaki zawód uprawiamy. Tak?
Istniejące, no, ale to zależy od
w nieco innej proporcji niż u nas, ze zdecydowaną przewagą tych mieszkań na wynajem.
Zdecydowanie tak, bo takie są formy zatrudnienia. Jak popatrzymy na to, no to pracownik bardzo często jeździ za pracą i wielkie prawdopodobieństwo jest, że w Polsce też to się pojawi, gdyż ta kultura zachodnia zbliża się do nas wielkimi krokami i będziemy musieli w tym systemie również działać.
Ale samo z siebie, czy na przykład kwotę, jaką trzeba zapłacić za wynajem i dostępność tych mieszkań, to jest coś, czym politycy muszą się zająć?
Zdecydowanie kwota wynajmu mieszkań powinna być niższa, tak? Bo teraz...
Tylko jak to zrobić? Ja bardziej o to pytam.
Budowanie mieszkań pod wynajem, tanich mieszkań pod wynajem z budżetu państwa na pewno byłoby w stanie to zagospodarować, tak? Bo teraz musimy się liczyć, że mieszkania są na wolnym rynku i wynajmują nam to ludzie, którzy chcą na tym zarobić.
No, a to samo pytanie chciałby odpowiedzieć Leszek Kwiatkowski, czy odnieść się również
właśnie
może do państwa.
Jestem zaskoczony strasznie stanowiskiem mojego przedmówcy, dlatego że jeżeli rzeczywiście jest tak, że Platforma planuje wspierać budownictwo mieszkań pod wynajem, to dlaczego dotychczas proponowano przez Platformę programy właściwie wspierały wyłącznie zakupowanie mieszkań na kredyt. I to właściwie jest taka sytuacja, w której młody człowiek, który wchodzi na rynek pracy, chciałby się usamodzielnić, musi zaciągnąć sobie pętlę na szyję na 30 lat i przepompowujemy wtedy tak z budżetu państwa pieniądze do prywatnych kieszeni deweloperów i banków i właściwie no, rozwiązuje to potężnego problemu, potężnego kryzysu mieszkaniowego, bo mówimy już o prawie 1,5 miliona mieszkań, które są potrzebne po to, żeby się gospodarstwa domowe usamodzielniły. Więc też wydaje mi się, że to jest taki pomysł, który teraz się w Platformie pojawił jakoś 5 minut przed wyborami, dlatego że dotychczas właściwie promowali państwo wyłącznie zaciąganie kredytów przez młodych ludzi. My proponujemy też finansowane za pośrednictwem w oparciu o Bank Gospodarstwa Krajowego masowe, centralnie finansowane budownictwo komunalnych czynszówek. Tak, przez podmioty budownictwa społecznego, które otrzymywałyby nisko oprocentowany kredyt i te mieszkania nie byłyby nastawione na zysk, dlatego czynsz byłby nawet o połowę tańszy wówczas. I jeżeli będzie to budownictwo rzeczywiście masowe, tych mieszkań przybędzie w znaczącej liczbie, to oczywiście wówczas różnica między opłatą za wynajem mieszkania, a różnicą między ratą kredytu będzie znacząca i wtedy te mieszkania rzeczywiście będą realną alternatywą dla obecnego systemu.
To może dorzucę przed wypowiedzią pana Artura Bednarza do tego pytania, które już padło, następne, czy może takie uzupełniające, jaki procent miesięcznych dochodów powinny pochłaniać wydatki, całkowite wydatki na potrzeby mieszkaniowe.
Znaczy jestem bardzo mocno
zdziwiony. Artur Bednarz, Partia Korwin.
Jestem bardzo mocno zdziwiony wypowiedzią pana Ziółkowskiego, bo wczoraj pan poseł Grupiński powiedział, że budowanie przez państwo mieszkań to jest komunizm, więc mamy zmianę z postawy w ciągu 24 godzin. To jest w ogóle, proszę państwa, absurd, żeby państwo budowało mieszkanie, ponieważ musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prywatni przedsiębiorcy, którzy w tej chwili zajmują się budownictwem, czy to bloków, czy mieszkań, domów i tak dalej, w konkurencji z państwową firmą budowlaną, wspieraną z budżetu, oczywiście ulegną zagładzie, czyli nikt tutaj nie bierze pod uwagę kosztów bezrobocia związanych z tym procesem. Ani pan z partii Razem, ani przedstawiciel pan Witkowski ze Zlewu nie przedstawił również, ile chcieliby zabrać Polakom w podatkach, żeby zrealizować te pomysły. Jest to szkodliwe. Proszę państwa, to, żebyśmy mieli mieszkanie, jest własne. Jeszcze inaczej, żeby odnieść się do tego, czy kredyt, czy wynajem. Dopóki koszty wynajmu są w zasadzie podobne do tego, jakie są koszty kredytu lub niewiele mniejsze, no to oczywiście lepiej jest wybrać własność, tak, z wszystkimi wadami tego rozwiązania. No i przypominam, że kredytowanie mieszkań to jest najpopularniejsza forma na świecie budowania majątku rodziny, a nie płacenie przez całe życie komuś za wynajem. W każdym razie pytanie najważniejsze dla przedstawicieli od PO, jak się dowiedzieliśmy w tej chwili, poprzez partię Razem i Zlew, ile chcą zabrać Polakom, żeby budować mieszkania i jak chcą walczyć z bezrobociem w branży budowlanej i ze zniszczeniem polskich przedsiębiorców.
I Michał Pilc, Kukiz 15.
Ja może się odniosę. Nie trzeba zabierać Polakom. Proponujemy podatek katastralny od zagranicznych marketów, galerii handlowych i niech pieniądze z tego podatku zasilą też kasy samorządów. I teraz tak, tu się nie zgodzę, że w większości krajów mieszkania są budowane na kredyt. Polska to jest jakiś ewenement, gdzie 25-latka zmusza się do tego, żeby brał mieszkanie na kredyt i zaciskał sobie pętlę. Takie rozwiązanie służy głównie zagranicznym bankom i deweloperom. Natomiast w Niemczech czy w Finlandii większość osób jednak mieszka w mieszkaniach wynajmowanych. Oczywiście zarobki tam też są większe.
Tak, jest rachunek ekonomiczny.
jaki jest rachunek ekonomiczny, no ale przecież mieszkanie jest podstawową potrzebą. Więc jeżeli państwo wybuduje mieszkania, no to wtedy młode osoby będą mogły mieszkać w mieszkaniach wynajmowanych. A zresztą to nie jest jakiś tutaj mój w tej chwili wymysł, to zaproponował pan Robert Gwiazdowski, który powiedział, że tak naprawdę obecne rozwiązania służą głównie deweloperom, a też powiedział, że...
Obecne rozwiązania, czyli programy rządowe skierowane dla deweloperów, a nie dla ludzi. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek wolnością na rynku mieszkaniowym.
Dlatego też tu widzę pole do koalicji celowej z partią Razem.
Czy Tadeusz Dziuba z Prawa i Sprawiedliwości na ten temat chciałby coś powiedzieć?
Szanowni Państwo, jest dosyć oczywiste, że jedną metodą nie rozwiąże się problemu mieszkaniowego w Polsce. Trzeba było tu pewnie mówić o wachlarzu różnych rozwiązań. Ja powiem może o dwóch, oczywiście bardzo skrótowo. Po pierwsze, w Polsce powinno państwo, władza publiczna mówiąc ściśle, stymulować budownictwo czynszowe, czyli mieszkania pod wynajem, nie angażując się w to bezpośrednio, lecz pośrednio. Na przykład uruchamiając zasoby Banku Krajowego do tego, by były używane na nisko oprocentowane kredyty dla zainteresowanych, mówię bezpośrednio. I to jest jedna z możliwości. Drugą możliwość, o której chcę tu powiedzieć, może się wydawać nieco rewolucyjna. Otóż ja byłbym zwolennikiem, by państwo bezpośrednio wspomagało budowanie mieszkań poprzez przyznanie dużego, części oczywiście tylko, dużego zasobu, który on dysponuje, czyli nieruchomościami publicznymi. Otóż uważam za sensowne, by w konkretnych polskich warunkach państwo przeznaczało ziemię będącą w dyspozycji Skarbu Państwa dla młodych ludzi pod budownictwo mieszkaniowe. Nie angażował się finansowo, tylko ten zasób w części przeznaczało na budownictwo mieszkaniowe. To obniży cenę mieszkania mniej więcej o połowę. Mniej więcej. Bo mówiąc w skrócie, grunt będzie za darmo. To jest oczywiście, to byłby wówczas podarunek państwa, ale uwaga, dla młodych rodzin. I ten podarunek, w cudzysłowie, bardzo by nam się w wspólnocie państwowej w długim horyzoncie czasowym opłacił.
Biorąc pod uwagę to, że koszty budowy, czyli wzniesienia już potem budynku, wykończenia mniej więcej są podobne na terenie całego kraju, w niektórych przypadkach to byłoby pewnie więcej nawet niż połowa. Czy przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Marek Baumgart, chciałby na ten temat?
Szanowni Państwo, to jest temat bardzo złożony i te osoby, które miały do czynienia z samorządami, które budują takie mieszkania komunalne i zdają sobie sprawę z kosztami, jakie samorządy ponoszą przy utrzymaniu takich mieszkań komunalnych, musimy mieć tego świadomość, że tutaj jest potrzebny rachunek ekonomiczny i dobrze się zastanowić nad tym, czy państwo powinno inwestować i czy państwo powinno w ten sposób wspomagać ludzi, czy lepiej szukać takich rozwiązań, które dają możliwość zarobienia pieniędzy, które z kolei wystarczą na wybudowanie takiego mieszkania. Jeżeli ktoś będzie się przenosił w inne miejsce, równie dobrze może to mieszkanie sprzedać i może kupić sobie w innym miejscu. Dlatego my opowiadamy się za tym, żeby państwo zbyt mocno nie ingerowało w takie sprawy. Dziękuję bardzo.
Artur Bednarz, Partia Korwin jeszcze odniesie się.
Proszę państwa, odpowiadając posłowi Dziubie, niedawno mieliśmy problem z frankiem, tak? Czyli wzrost wartości franka spowodował, że wartość mieszkań spadła poniżej wartości kredytu. Jeśli wypuścimy na rynek miliony, bo takie macie marzenia, mieszkań tanich, komunalnych, budowanych przez państwo, to setki tysięcy polskich kredytobiorców, ludzi, którzy w tej chwili płacą kredyty, wartość ich nieruchomości spadnie tak bardzo, że staną się bankrutami, a banki zabiorą ich nieruchomości.
A to by znaczyło, że ten problem jest nierozwiązywalny, bo skoro mówimy o tym,
rozwiązaniem nie jest państwo.
Że potrzebujemy 1,5 miliona mieszkań, 1,5 miliona weźmy pod uwagę, ile się buduje, ile wspomniani przez pana prywatni deweloperzy są w stanie zbudować i sprzedać takich mieszkań.
Ale mieszkania stoją puste, nie jest problemem w tej chwili dostępu, tylko pieniądze na nie.
I czy po drugiej stronie są ludzie, którzy będą w stanie te mieszkania kupić, nazwijmy to kupić, bo biorą je na kredyt. Tak? Proszę bardzo.
Ad vocem, jeżeli można, tak?
Waldemar Witkowski.
Ten pierwszy, który został wywołany do tablicy, w związku z tym, po pierwsze, tak uzmysłowie, na czym polega różnica między budownictwem komercyjnym, deweloperskim, a budownictwem społecznym czy budownictwem spółdzielczym? Przejazd 100 kilometrów autostradą...
Weźmy bliżej mikrofon, dobrze?
Przejazd 100 kilometrów autostradą prywatną kosztuje 34 zł. Taka sama autostrada, tylko kawałek dalej, od Konina do Łodzi, kosztuje 9,90, bo tam jest po kosztach. A prywatny inwestor, każdy deweloper musi zarobić. Musi zarobić na kredyt, który wziął wpierw na wybudowanie tego mieszkania. Musi zapłacić cenę komercyjną za grunt i tak dalej. Stąd nasza propozycja. My nie zabrawiamy nikomu mieszkań, które kosztują 5, 6, 7 tysięcy, ale skoro można budować mieszkania po 2,5 tysiąca za meda, przykładem jest chociażby moja spółdzielnia, nigdy drożej nie budowała, to dlaczego z to nie skorzystać? I wtedy nietypowy wynajem czy najem, bo najem w każdej chwili można wypowiedzieć, a budownictwo lokatorskie, a więc jeżeli ten członek, ten lokator spełnia obowiązki swoje wobec na przykład spółdzielni, to on tam może mieszkać całe życie, mogą mieszkać jego dzieci i jego wnuki.
Kropka po tej krótkiej wypowiedzi pana Waldemara Witkowskiego. Jeszcze na koniec pan Tadeusz Żyba. Bardzo proszę, też króciutko.
Ja przecież nie mówiłem o tym, że państwo ma budować mieszkania. Ja mówiłem o tym, że państwo część, i to zresztą niewielką część swoich zasobów nieruchomościowych, powinno przeznaczyć pod budownictwo nieodpłatnie. I to tylko dla młodych ludzi. Co zaś do tych, którzy zapętlili się w kredyty frankowe, to trzeba jasno powiedzieć, że to były działania instytucji finansowych niedozwolone, żeby nie powiedzieć przestępcze. I problem nie polega na tym, by zmuszać tych ludzi do spłacania kredytów, które zostali wmanewrowani, tylko by zakończyć ten teatr polegający na tym, że zdziera się pieniądze z osób, które zostały zadłużone w sposób nielegalny. Jeszcze raz powtórzę, kredyty frankowe tak zwane pochodziły z działań, które w istocie były nielegalne.
I kończymy. To nie zmienia faktu ani trochę, że taka sytuacja istnieje i z nią trzeba sobie poradzić.
Joanna Szmyt, Nowoczesna, Ryszarda Petru, prosimy też o odniesienie się do tego tematu, 1,5 minuty.
Dla Nowoczesnej budownictwo, polityka mieszkaniowa w Polsce przede wszystkim ma służyć walki z bezrobociem, które wśród młodych, najmłodszych Polaków wynosi ponad 20%. I postrzegamy wsparcie właśnie pośrednie państwa w budowie mieszkań na wynajem jako element stymulacji migracji wewnętrznej. Proszę zobaczyć, że młodzi ludzie potrafią podjąć decyzję, spakować się i wyjechać do Anglii, a bardzo mało działań widzimy właśnie tutaj na szczeblu krajowym, aby zachęcać młodzież do tej migracji wewnętrznej, czyli z miejsc, gdzie to bezrobocie sięga wśród młodych osób nawet ponad 30%, do Poznania, gdzie w Poznaniu, w samym mieście Poznań, mamy bezrobocie z tego ostatnio, co czytałam, to 3,2%. Więc tutaj postrzegam, zadajmy sobie pytanie, jaki jest cel, tak, wsparcia, bo jedna sprawa to jest zapewnienie podstawowych potrzeb, czyli dachu nad głową, ale druga strona medalu to jest realna praca i walka z bezrobociem, jakie dotyka w największym stopniu w Polsce obecnie młodych ludzi.
Bardzo dziękujemy. To ten temat, ten blok tematyczny kończymy i przechodzimy do kolejnego. Musimy powtórzyć procedurę losowania. Kto tym razem będzie
Losowanie, kto będzie pierwszy odpowiadał na pytanie.